Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Istotnie skończyłem tę szkołę w 79 roku. Napisałem w auli piętro niżej maturę i z ulgą opuściłem budynek, więc teraz bywam tylko czasem piętro niżej na obiadach. No i z pewną tremą występuję przed Państwem, ale może jakoś się uda. Żeby nie przedłużać, bo mamy nie bardzo wiele czasu, będę mówił o Henryku Sienkiewiczu. Powodów jest kilka. No powód taki, że dosłownie, który dzisiaj jest, 17? 18? 3 dni temu, jak wiadomo, minęła bardzo okrągła setna rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. Mamy rok Sienkiewicza. No i wreszcie, jak głosi tytuł mojego wystąpienia, znakomity lokator Liliany, Sienkiewicz w budynku Liliany, czyli Gimnazjum Zakopiańskiego, mieszkał w czasie, kiedy ten budynek jeszcze nie był budynkiem gimnazjalnym. Tutaj mamy taką rycinę z portretem charakterystycznym bardzo Henryka Sienkiewicza. Wiadomo, że Henryk Sienkiewicz wielkim pisarzem był. Objawiło nam to już wielu nauczycieli i wam również pewnie objawili wasi poloniści, bo wiadomo, że wielkim pisarzem był, a kto myśli inaczej, dostanie dwóch. Więc nie będę w ogóle wchodził w kwestię oceny Sienkiewicza jako twórcy i pisarza. Bez wątpienia na przełomie XIX i XX wieku był ówczesną Katarzyną Grocholą. No, uwielbienie fanek, wielkie nakłady, tyle że telewizyjnych wywiadów nie było, ale był na pewno celebrytą tamtych czasów. I kiedy trafił do Zakopanego? Jak Państwo wiedzą zapewne, a powinni Państwo to wiedzieć, Zakopane w okresie przełomu XIX i XX wieku, w okresie najogólniej nazywanym okresem Młodej Polski, było stolicą kultury polskiej bez żadnej absolutnej przesady i nie sposób chyba wymienić żadnego wybitnego twórcy, polityka, szpiega tamtych czasów, który był Zakopany w tamtych latach. Nie bywał. Mówiono o Zakopanem polskie Ateny, stolica kultury polskiej i nie było w tym absolutnie żadnej przesady, więc musiał tutaj też siłą rzeczy trafić Henryk Sienkiewicz. Wcześniejsze jego związki były nie wprost, oczywiście spotykał się z ludźmi, którzy w Zakopanem bywali. Znam doktora Tytusa Chałubińskiego, zwanego z pewnym naddatkiem odkrywcą Zakopanego, no bo jak co Chałubiński przyjął w Zakopanem, całkiem nieźle było odkryte. Romansował dosyć platonicznie, jak się wydaje, z Heleną Modrzejewską, która Zakopane uwielbiała, bywała tutaj, miała tutaj swój dom, ale pojawił się tutaj dosyć późno, rok 1886, precyzyjnie 7 czerwca 1886. Sienkiewicz po raz pierwszy jedzie do Zakopanego i zostaje do końca lipca. Prawdopodobnie kontynuował tutaj pisanie Potopu, który zaczął już wcześniej, a kończy pisanie Potopu w tym samym roku, 21 sierpnia w Kaltenreuth-Geilen. To są dwie miejscowości, które będą się nieustannie w tej opowieści i w życiu Sienkiewicza przewijać. Otóż był on człowiekiem o niebywałej umiejętności. Potrafił pisać wszędzie. Absolutnie wszędzie. Jeżeli byście Państwo przeanalizowali jego itineraria w poszczególnych latach, to on był bez przerwy w ruchu. Nigdzie nie mógł siedzieć w Zakopanem 3 tygodnie, pod Wiedniem 3 tygodnie, potem do Francji, potem do Afryki na miesiąc wyskoczył, potem znowu wrócił. Bywały takie lata, co udowodnię, że bywał w Zakopanem 4 albo 5 razy w jednym roku. A to nie było tak jak dzisiaj, że się wsiada w szwagropol w Krakowie i się jest, prawda? Wtedy kolej jeszcze nie dochodziła do Zakopanego. Mówię o pierwszych jego przyjazdach, czyli dojeżdżał koleją do Chabówki, a z Chabówki fiakrem do Zakopanego. To były dużo bardziej skomplikowane podróże. A zatem przyjeżdża i przez miesiąc zostaje w Zakopanem, jest z dziećmi, Jadwigą i Henrykiem Józefem. Jego pierwsza żona zmarła rok wcześniej, także dzieci są sierotami, a on wdowcem. I spędza tutaj, jak powiedziałem, do końca lipca, a potem wyjeżdża na chwileczkę skończyć ten potop i na wrzesień odpocząć już po zakończeniu potopu, który kończy. To Kaltenreuth-Geilen to jest taka miejscowość, była raczej miejscowość wypoczynkowa pod Wiedniem. On tam bardzo lubił bywać. No i przyjeżdża do domu księdza Stolarczyka. Ksiądz Stolarczyk, poza tym, że był fajnym księdzem i zasłużoną bardzo postacią, to jednak miał również zmysł biznesowy, co generalnie rzecz biorąc pewnej części księży nie zostało odebrane wraz z powołaniem. I w związku z tym wybudował dom. Ten dom, który Państwo doskonale znają, prawda, naprzeciwko targu warzywnego na ulicy Nowotarskiej. Przebudowany oczywiście, ale należał do księdza Starlarczyka i był wybudowany nie jako plebanie, bo plebanie to miał swoją drogą koło kościoła, tylko wybudowany jako dom na wynajem dla gości. Aczkolwiek według pewnych źródeł można sądzić, że Sienkiewicz nie zatrzymał się w tym domu, chociaż na tym domu jest tablica wskazująca, że tam się był powinien zatrzymać. Tylko w drugim domu księdza Starlarczyka, bo księdza Starlarczyk był nawet większym biznesmenem niż myślałem i miał drugi dom, obecnie Chałupińskiego 37, również na wynajem. Więc być może Sienkiewicz mieszkał tam, ale tego chyba już z całą pewnością nie stwierdzi. Wyjeżdża, krąży po świecie, Europie, jak to Sienkiewicz, tu siedzi tydzień, tam siedzi tygodnie i w 88 roku, czyli po dwóch latach, w zasadzie po półtorej roku, przyjeżdża zimą do Zakopanego. Wtedy jeszcze zimowe wizyty nie były takie częste, to jest rok 88 i mieszka w chacie Dębowskich, gdzie pisze pana Wołodyjowskiego, no bo potop skończył, trzeba działać dalej, zarabiać pieniądze i tworzyć ku pokrzepieniu serc, więc pisze pana Wołodyjowskiego, trzeci tom trylogii. Spotyka się w tym czasie z księdzem Starlarczykiem, którego zna z pierwszego pobytu. Spotyka się z Bartusiem Obrochtą, dla którego miał duży szacunek jako dla miejscowego góralskiego autorytetu i znakomitego muzykanta, jak również przewodnika. Co to była chata Dębowskich? Bronisław i Maria Dębowscy przyjechali tutaj w 1886 roku na stałe, osiedli tutaj. Ona miała gruźlicę, on też się nie najlepiej czuł, chociaż ona go przeżyła. Wielu ludzi w tamtych czasach przyjeżdżało do Zakopanego ze względów zdrowotnych, generalnie przecież biorąc z powodu gruźlicy. To było takie Davos polskie, polska czarodziejska góra. Dębowscy również przyjechali, zachwycili się kulturą góralską, wprowadzili troszeczkę w tą kulturę zarówno Stanisława Witkiewicza, stąd narodziny stylu zakopiańskich, jak również Henryka Sienkiewicza. I w ich domu spotykała się cała masa ludzi. Nie mam tutaj zdjęcia tego domu. Niestety ten dom już nie istnieje. Mniej więcej był ulokowany na wysokości pomnika Chałupińskiego przy zbiegu Chałupińskiego i Zamojskiego po drugiej stronie. To był dom Wojciecha Roja. Wojciech Roj go zbudował i wynajął Dębowskich. Oni tam mieszkali, nazywali ten dom chatą. I to był jeden z salonów tamtych lat, w którym bywali wszyscy słynni. Bywał również Sabała i Sabała ze względu na nagromadzenie niezwykłych osobistości w tym domu nazwał ten dom Afa Parkiem. Co to jest Afa Park? Małki Gali po polsku. Małki Gali. Sabała nie miał wielkiego, że tak powiem, szacunku dla autorytetu. Znaczy z jednej strony miał, a z drugiej strony traktował ich lekko i w tym jest pewna wielkość Sabały. Dobrze. I cóż mamy dalej? Mamy rok 1889, bardzo ważny rok dla Zakopanego z różnych względów. W tym roku Sienkiewicz jest w Zakopanem 4 razy. Najpierw przyjeżdża znowu do Dębowskich, do chaty od początku stycznia do połowy lutego. Namawia hrabiego Wojciecha Zamojskiego, żeby kupił dobra zakopiańskie. Wtedy ta sprawa stała na tapecie. Rok wcześniej kupił je kupiec Nowotarski. Goldfinger, były wątpliwości co do tego zakupu, unieważniono licytację, miała być nowa licytacja, więc namawia. Pisze szkic opowieści historycznej. Bierze też udział wówczas na polowaniu na niedźwiedzia w Zubercu. Na szczęście polowanie się nie udało, niedźwiedź przeżył. I zastanawia się po raz pierwszy nad kupnem domu w Zakopanem. Nigdy tego domu nie kupił, ale kilkakrotnie rozważał taką możliwość. Tworzy zależność noweli Węgry, spotyka się z Sabałą. 15 lutego wyjeżdża do Krakowa, do Chabówki, jedzie oczywiście fiakrem. No i jak to ze słynnymi ludźmi? Czasem nie wiemy, nic nie wiemy, a tutaj, ponieważ pan Sienkiewicz był słynny, to wiemy nawet, jak się nazywał fiakier, który go wiózł wówczas 15 lutego 89 roku do Chabówki. Był to Józef Gąsienica-Ciułacz. 22 maja w Słowie w Dzienniku Warszawskim ukazuje się felieton Kto da więcej? Szkice z licytacji Zakopanego, podpisane K. Dobrzyński. Wiemy z późniejszej korespondencji Sienkiewicza, że on był autorem tego tekstu. Podpisał go K. Dobrzyński po to, że bardzo w tym tekście kadzi Zamojskiemu, a ponieważ chciał od Zamojskiego kupić jakiś grunt
na planowany dom, to nie chciał, żeby... To był dżentelmen.
Nie chciał, żeby zamyślił, pomyślał, że mu tak kadzi, że tak powiem, na łamach słowa, żeby mu taniej sprzedał. W związku z tym podpisał tekst pseudonimem. Tekst jest fantastyczny zupełnie. Długo nie było wiadomo, kto jest autorem tego tekstu. Natomiast jest on napisany no właśnie znakomitą frazą taką, nie dziennikarską, a chciałoby się rzecz literacką. Licytacja Zakopanego, kto da więcej? Szkice z licytacji Zakopanego. Powiem Państwu w skrócie, bo przeczytam kawałek tego tekstu, jeżeli pozwolicie, że do tej licytacji stanęli Goldfinger, który kupił Zakopane, czy tak zwane dobra zakopiańskie, znaczną część Zakopanego plus znaczną część Tatr. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, co to były dobra zakopiańskie. Nie będę rozwijał szeroko tematu, bo to jest na osobny wykład. Drugi kupiec, również żydowskiego pochodzenia, Henryk Kolisze, powołany w tamtym czasie Towarzystwo Ochrony Tatr z księciem Sanguszką i adwokatem Markiewiczem, które zebrało pewne pieniądze, żeby kupić dobra zakopiańskie dla, że tak powiem, narodu, ale nie mieli za wiele kasy i rozpoczęła się licytacja. Patrzą, a na sali nie ma ani Zamojskiego, ani pełnomocnika Zamojskiego. Jest co prawda adwokat Rettinger, który wcześniej reprezentował księcia, nie księcia, tylko hrabiego, ale siedzi cicho i się nie odzywa. No i mówią o Rettinger, pisze o Rettingerze, siedzi czyta. Tymczasem siedzi oto pod strzałami niechętnych spojrzeń, które odwracają się od niego dopiero wówczas, kiedy walka się rozpoczyna. Licytanci szybko przechodzą sumę 400 tysięcy guldenów, 405 tysięcy woła Goldfinger, 406 odpowiada Markiewicz w imieniu towarzystwa, 407 brzmi głos pełnomocnika rządu, 8 powrania Kolisze. Śruba idzie w górę, pot występuje na czoła, 9, 10, 12, 15. Chwila milczenia, pełnomocnik rządu oświadcza, że ustępuje. Wrażenie pognębiające, towarzystwo nie przemoże takich dwóch potentatów jak Kolisze i Goldfinger. Jakoż przy 417 tysiącach Markiewicz rozkłada ręce. Stało się. Z czterech licytantów pozostają tylko Kolisze i Goldfinger. Przebijają się. I nagle dzieje się tak. Wtem na sali odzywa się głos adwokata Rettingera. Za pozwolenie składam wadium i staję do licytacji. Wrażenie nie do opisania. Między publicznością zgrywają się szmery i cichną. Podziw miesza się z trwogą i nadzieją. Jakim sposobem Rettinger rozpoczął do takich ogromnymi sumami? I trwa licytacja, słynna licytacja, kiedy Rettinger z kamienną twarzą przebijał o centa. Już nie o 1000 guldenów czy 2000, tylko na przykład Goldfinger mówi 425 tysięcy i centa, dodaje swojemu Rettinger. No i w ten sposób Rettinger kupuje dobra zakopiańskie. Dramat skończony. Jest tylko jeszcze mały epilog. Oto Rettinger wstaje i mówi: licytowałem na własne linie. Obecnie oświadczam, że działałem jako pełnomocnik hrabiego Władysława Zamoyskiego. No i wtedy szał na sali, wszyscy zadowoleni. Dobra zakopiańskie zostają w polskich rękach. Hrabia miał bardzo dobre tutaj notowania. Natomiast jest fantastyczne zakończenie tego tekstu Sienkiewicza, gdzie on podsumowuje to wszystko, co się stało i mimo, że tekst jest z roku 1889, jest niebywale aktualny do dnia dzisiejszego. Pisze Sienkiewicz tak, o Zamojskim. Pod pewnym względem jednak nie chciałbym być w jego skórze. Oto Zakopane jest dla wszystkich ulubionym miejscem. Każdy ma gotowe teorie. Jakby tam gospodarował i co by uczynił, gdyby był właścicielem. Owóż z tych teorii każdy będzie robił regułę obowiązującą dla istotnego właściciela i ilekroć ów postąpi wedle własnego rozumu i własnych interesów, będzie krytykowany i sądzony do nieskończoności. Może to być nudna kontrola, tak właśnie jak nudną rzeczą jest być sądzonym za niespełnienie wszystkich płynących z dobrych chęci, ale mniej więcej mądrych lub głupich pomysłów, które się wylęgną w głowach gości. Ale ponieważ nie ja kupiłem Zakopane, więc mi jest wszystko jedno. Podsumowuje Sienkiewicz. A zatem pojawił się ten tekst, ważny tekst i ważne wydarzenie. Zakopane, dobra zakopiańskie kupione
w skrócie mówię Zakopane. Oczywiście wiedzą Państwo, że w Zakopanem była normalna własność prywatna, ludzie mieli swoje pola, domy, własności, natomiast część dawna, wiecie co to były dobra zakopiańskie, szczerze? Nie? Dobra, w skrócie. Poza własnością prywatną na terenie Zakopanego i ta była własność królewska, tak zwane królewszczyzny. Kiedy doszło do pierwszego rozwoju Polski, a jeszcze wcześniej w zasadzie do kordonu sanitarnego, rok przed pierwszym rozwojem Polski, cesarzowa Maria Teresa zabrała wszystkie te tereny i Kamera Austriacka, czyli urząd zarządzający gruntami, przejął je na własny interes, po prostu przejął dobra króla polskiego na własne dobro, no bo to było ich, prawda? Po czym podzielili te dobra na cztery tak zwane klucze, albo cztery grupy dóbr. Zakopiańskie, Białczańskie, Szaflarskie i Witowskie i wystawili na licytację. Dobra Białczańskie i Zakopiańskie zostały kupione przez Jana Homolacza, to jest rodzina, która potem była właścicielami Kuźnic i Dóbr Zakopiańskich przez trzy pokolenia. Dobra Witowskie przez grupę gospodarzy z siedmiu wsi i to jest istniejąca do dzisiaj wspólnota ośmiu wsi, która gospodaruje tym terenem. A dobra Szaflarskie przez rodzinę Uznańskich. Stąd dobra Zakopiańskie, czyli część terenów na terenie Zakopanego i część terenów w Tatrach należało do tego dominium Zakopane. I mówiąc o dobrach Zakopiańskich, zawsze to mam na myśli. W większości w tej chwili te tereny są własnością oczywiście Tatrzańskiego Parku Narodowego, czyli narodu, czyli was wszystkich. Dobrze. A zatem ukazuje się ten tekst. Znowu przyjeżdża w połowie czerwca Sienkiewicz, mówimy o 89 roku, z Kissingen do Zakopanego. Mieszka w domu profesora Jana Czubka przy ulicy Zamojskiego. Lubił tam te okolice, bo kilka razy się tam zatrzymywał w rozmaitych historia. Córka ma problemy zdrowotne, jedzie z córką do Krakowa, do szpitala, wraca. I ważne drugie wydarzenie, 27 lipca w krakowskim czasie publikowana jest Sawałowa bajka. Sawałowa bajka to jest tekst Sienkiewicza, gdzie on relacjonuje w trzeciej osobie to, co opowiadał mu Jan Czeptowski Sawała, taką rodzaj takiej właśnie bajdy góralskiej. Dzięki temu można śmiało powiedzieć, że Sawała stał się najbardziej znanym góralem świata, góralem podhalańskim oczywiście, dlatego że kiedy Sienkiewicz już został nowla, Sawałowa bajka została przetłumaczona na 18 języków i Sawała jest znany w związku z tym na wszystkich kontynentach. Więc ta Sawałowa bajka ma swoją premierę w krakowskim czasie 27 lipca 1989 roku. I potem po raz czwarty od połowy września do połowy października jest w Zakopanem, pisze Bez dogmatu, ale i zastanawia się nad kupnem parceli. Pisze szkic wspomnieniowy o Tytusie Chałubińskim, dosłownie w tydzień po śmierci doktora, bo w tym roku również umiera doktor Tytus Chałubiński, 4 listopada. Sienkiewicz jest obecny przy śmierci doktora. To zresztą słynne wydarzenie, dlatego że w kilka dni przed śmiercią przyjechał specjalnie do Zakopanego z Wiednia Ignacy Jan Paderewski, żeby swojemu dobrodziejowi, który bardzo pomagał mu na początku kariery, zagrać przed śmiercią i przez kilka godzin w Tomku na Swobodzie gra leżącemu już na łożu śmierci Chałubińskiemu. Sienkiewicz jest wówczas również obecny na sali. I mamy rok 1890, czyli rok później, rekordowy rok. Sienkiewicz jest wtedy w Zakopanym 5 razy. To jest dom doktora Tytusa Chałubińskiego. Pewnie nie kojarzy się wam z tym domkiem, który stoi tam dzisiaj. Też ten domek, który stoi dzisiaj na parceli Lasu Chałubińskich poniżej pomnika, to jest zabudowanie gospodarcze. Ten dom, dom tak zwany na Swobodzie, który został zbudowany przez Wojciecha Roya dla Tytusa Chałubińskiego, spłonął w czasie wojny w 1941 roku, więc mamy go tylko na zdjęciu. I ten dom wynajął na całe lato 1890 roku Henryk Sienkiewicz, doktor Chałubiński zmarł, wynajął ten dom, pisze Bez dogmatu na początku w styczniu, nie idzie mu, więc jedzie do Włoch, a latem ponownie wraca do Zakopanego, kończy drugi tom Bez dogmatu, wyjeżdża znowu do swojego ulubionego Kaltenleutgeben, w sierpniu jest znowu w Zakopanem, odbywa wycieczkę na, jakbyśmy dziś powiedzieli, na Słowację, do Popradu, do Kierzmarku,
I znowu w Zakopanem w listopadzie, gdzie pisze dwie nowele, Lux in Tenebris i Wyrok Zeusa. Potem na tydzień do Krakowa, znowu na tydzień do Zakopanego, a potem do Wiednia i Rzymu na dwa tygodnie. No więc nie mógł siedzieć na miejscu, nie wiadomo, czym to było spowodowane. Nie wiem, czy wtedy diagnozowano ADHD, ale sądząc, że tak powiem, sposobu przemieszczania się Sienkiewicza po świecie i Europie, to byłby zdiagnozowany w 100% moim zdaniem. W każdym razie niebywale twórczy. To, co było fascynujące, jak się czyta właśnie te jego nieustanne podróże, że on był w stanie pisać. I to pisać bardzo poważnie. No, jak wiecie, pisał grube książki, bo płacili mu od strony, więc trzeba było z czegoś żyć. Ale była to wydaje się prawdopodobna. Dlaczego podkreślam cały czas tą jego ruchliwość i wizyty w Zakopanem? Bo to musiało być dla niego szczególne miejsce. Nigdy tego nie wyrażał wprost, ale zauważcie, już pierwsza scena w Potopie, kiedy górale tatrzańscy ratują króla Jana Kazimierza uciekającego przed potopem szwedzkim gdzieś rzekomo przez Tatry i cała rozbudowana scena, która dzieje się tutaj na Podhalu, w Tatrach, gdzie górale właśnie uosobienie polskości, prawdziwego polskiego chłopa ratują życie królowi, a potem takich wątków będzie jeszcze więcej. Rok później jest tylko trzy razy w Zakopanem, cały maj spędza w Zakopanem z rodziną, leczy się troszkę, potem część lipca, znowu pomysł, żeby kupić jakąś może willę z lasem, a na jesień, we wrześniu i w październiku w domu wujciaka i pensjonacie Zborowskich pracuje wówczas nad listami z Afryki. Właśnie dowiedziałem się niedawno, że te listy z Afryki zostały ponownie wydane. Dosyć śmiesznie się je czyta, bo one są w tej poetyce XIX-wiecznej, w związku z tym, no powiedzielibyśmy w dniu dzisiejszym po prostu rasistowskich, gdzie on pisze o murzynach i czarnych jako jakiejś tam niższej rasie. No ale wtedy ta cała stylistyka była niestety taka niewesoła, dlatego przez długie lata tych tekstów w ogóle nie wznawiano. To jest dom Zofii Zborowskiej, pensjonat Zofii Zborowskiej, zwany później Sienkiewiczówką, wówczas jeszcze nie, gdzie Sienkiewicz wynajmował, mieszkał tam 4 lata, znaczy nie w sumie, tylko przez 4 lata z rzędu bywając w Zakopanem. To jest ta Sienkiewiczówka, która jest naprzeciwko kościoła Świętego Krzyża, nieco w głębi. O, ta, poznajecie? Tam na ścianie jest napisane, w tym domu mieszkał Henryk Sienkiewicz w latach. No więc nie, mieszkał w tym domu. A powieszenie tamtej tablicy na tym domu jest najnormalniejszym oszustwem. No nie mieszkał w tym, tylko mieszkał w tym, więc trzymajmy się jakoś faktów. A zatem w tym samym miejscu, okej, okay, ja rozumiem miasto jako palimpsest, genius loci, ale no, bez żartów. Dobrze, co on tutaj jeszcze robił? Pisał Rodzinę Połanieckich, kolejną dużą powieść w 1993 roku. Pracuje nad Rodziną Połanieckich bardzo intensywnie. W 1994 roku jest w Zakopanem od początku czerwca do połowy września. Kończy Rodzinę Połanieckich, zbiera materiały do nowej powieści. Już ta powieść ma tytuł. Tytuł łaciński, Quo Vadis. Jedzie z dziećmi do Morskiego Oka i nad Czarny Staw. I w tymże budynku, co to za budynek, taka zagadka? Ktoś wie? Nie stawiam stopni, śmiało, nikt nie wie. Dworzec Tatrzański. Ja wiem, że kojarzy się wam Dworzec Tatrzański z tym ceglanym budynkiem, który stoi tam teraz, gdzie był fajny klub, który zamknęli niestety, jeśli kapitaliści. Natomiast to był oryginalny Dworzec Tatrzański, który tam stał od roku 1882. W roku 1900, w czasie balu Wszechstanów Sylwestra, gdzie, co tu dużo kryć, bardzo poważnie się napili, spłonął. Towarzystwo Tatrzańskie zdecydowało odbudować dworzec i ten ceglany, który znacie dzisiaj, w którym była siedziba Topru, potem Gopru i rozmaitych innych zasłużonych instytucji Towarzystwa Tatrzańskiego, oczywiście został tam postawiony w 1903 roku, więc to jest oryginalny budynek Dworca Tatrzańskiego. Co się stało w Dworcu Tatrzańskim? Otóż w Dworcu Tatrzańskim w połowie sierpnia nastąpiła wszechświatowa premiera Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, powieści, za którą, jak się powszechnie sądzi, dostał
literacką Nagrodę Nobla. No i pozwolę sobie Państwu zacytać fragment mojej książki, jeden rozdział poświęcony właśnie temu wydarzeniu, bo wydaje mi się to ciekawe. Testowałem Zakopiańczyków, czy o tym wiedzą. Otóż nie, nie wiedzą. Nie wiedzą o tym, że Quo Vadis, ważna powieść, miała swoją absolutną światową prapremierę w Zakopanem w Dworcu Tatrzańskim. A jak to było? Sienkiewicz przyjechał z Zakopanego, jak już mówiłem, pracował nad rodziną Połanieckich, mieszkał w Willi Zborowskich, którą pokazałem. I jak to było dalej? W ostatnich dniach lipca odwiedza Sienkiewicza w pensjonacie młody i energiczny ksiądz Kazimierz Kaszelewski. W sierpniu ma otrzymać oficjalną misję objęcia zakopiańskiego proboszcza, choć właściwie pełni tę funkcję już od roku. Od chwili śmierci pierwszego zakopiańskiego jegomościa, księdza Józefa Stolarczyka. Księdzu Kaszelewskiemu towarzyszy kilku poważnych zakopiańskich gazdów, którzy milczą za kłopotami, podkręcają wąsa i mną w dłoniach góralskie kapelusze. Duchowny odziedziczył parafię wraz z nieukończonym nowym kościołem, którego mury wznoszą się przy dolnych Krupówkach. To jest Sienkiewicz w czasie, kiedy prezentował Quo Vadis. Znaczy nie, że tego dnia dokładnie, bo fotografa przy tym nie było, ale dokładnie w tym okresie. A to jest właśnie niedokończony kościół, którego mury wznoszą się przy dolnych Krupówkach powyżej hotelu Kuliga. Ostatnio roboty ponownie stanęły. Brak pieniędzy, a tu sezon turystyczny w pełni. Trudno prosić ludzi o darmowe dniówki przy budowie kościoła, ale goście dopisali. Na pewno zechcą posłuchać odczytu jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy. Życzliwy wszelkim zakopiańskim inicjatywom pisarz obiecuje pomoc. Wychodzący w Petersburgu tygodnik Kraj w wydaniu z 12 sierpnia tegoż roku donosi. W zapełnionej po brzegi sali kasynowej Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem, w Petersburgu pisali o tym, szanowni państwo, odczytał wczoraj Henryk Sienkiewicz kilka rozdziałów ostatniej swej powieści pod tytułem Quo Vadis. Ustępy, które były przedmiotem odczytu, są zaledwie cząstką całości najnowszego utworu autora Bez dogmatu, ale zawierały tyle znamiennej treści, że dały wystarczające pojęcie o pięknym dziele, które w szeregu utworu Sienkiewicza zajmie niewątpliwie jedno z miejsc najcelniejszych. I dalej autor tej korespondencji na dwóch kolumnach streszcza przeczytany przez Sienkiewicza szkic epilogu powieści i konkluduje. Co ważne, Sienkiewicz przeczytał epilog Quo Vadis w Zakopanem, czyli zaczął od końca. Oto krótki szkic treści odczytanych rozdziałów najnowszej opowieści Sienkiewicza. Odskakuje ona jaskrawo do dotychczasowego tła, na którym powieściopisarz rozsnuwał kanwy swoich utworów. Zwraca się w dziedzinę tematów obchodzących nie tylko naszą, ale ogólnoeuropejską literaturę, nie zatracając cech i własności swego pióra, jako to świetności stylu, bogactwa fantazji, polotu i niedoścignionej barwności kolorytów. W opisach stworzył Sienkiewicz w najnowszym utworze dzieło szerszego znaczenia i pokroju, które w wyższym stopniu niż wszystkie dotychczasowe jego prace rozsławi imię autora nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Od razu powiem, że ten anonimowy autor tego tekstu miał niebywałą intuicję, bo dokładnie tak się stało. Dzięki Quo Vadis, dzięki tłumaczeniu Quo Vadis i pewnej uniwersalności tematyki antycznej w tej powieści Sienkiewicz dostał Nagrodę Nobla. Ale mamy jeszcze relację z tego wieczoru Ferdynanda Hesika, ówczesnego kronikarza zakopanego, który bywał tutaj często i zostawił na temat wiele znakomitych wspomnień, który pisał tak. On był wtedy na sali i słuchał Sienkiewicza. W oznaczony dzień o godzinie 8 wieczorem sala Dworca Tatrzańskiego, ozdobnie przybrana girlandami zieleni, zapełniła się samym kwiatem publiczności, a gdy na katedrze ustawionej na przodzie małej scenki ukazał się autor ogniem i mieczem, blady i wzruszony, nim się uciszyły brzmiące oklaski, upłynęła długa chwila. W końcu wśród grobowej ciszy zaczął czytać. Zaczął od opisu wspaniałej świty, z jaką Neron wyjeżdżał z Rzymu. Następnie dał wrażenie owej pamiętnej chwili, w której Neron spotkał się ze spojrzeniem stojącego w tłumie świętego Piotra i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ładnie i kolorowo, ale niestety musimy biec dalej, bo mamy mało czasu. Bardzo mało czasu. Dobrze, więc mamy kościół, a tutaj mamy Henryka Sienkiewicza z dziećmi w czasie wycieczki do Czarnego Stawu 3 lata później, w roku 1897. No i już ukończony kościół, ponieważ również w roku 1889, czyli tuż przed konsekracją, wsparł, nie będąc tutaj, wsparł finansowo budowę nowego kościoła w Zakopanem. Dodatkowo Sienkiewicz, w związku z tym dzięki niemu tak właśnie kościół nasz wyglądał. I tutaj jeszcze jedno zdjęcie z dziećmi w czasie górskiej wycieczki. Wiele nie chodził. Dwa razy próbował polować na niedźwiedzia i dwa razy mu się nie udało. Za co błogosławią do dzisiejszego dnia potomkowie tych niedźwiedzi. Chodził po górach, lubił czarny staw nosieńcowy, na hali bywał często. Bywał czasem w Morskim Oku ze swoim amerykańskim tłumaczem, z dziećmi. Także lubił, chociaż nie był jakimś szalonym turystą. Pokazuję ten budynek, który wam jest znany, oczywiście dom pod Jedlami. Dlaczego? Żeby pokazać kolejne takie wątki zakopiańskie. Ten potężny balkon tutaj narożny, zwany przez Wojciecha Roya i Witkiewicza Przyłapem, co zostało przejęte przez rodzinę Pawlikowskich i wszystkich spadkobierców, właścicieli tego domu, to miejsce nazywa się Przyłapem. Sienkiewicz oczywiście bywał gościem Pawlikowskiego w tym domu, bywał w tym domu, pewnie siedział tam, dlatego że to określenie, bardzo charakterystyczne, gwarowe, przeszło do literatury. Jeżeli przeczytają Państwo pierwszą scenę, kiedy Zbyszko z Bogdańca, czy Raków, kiedy Zbyszko z Bogdańca odwiedza swego wuja, Maćka z Bogdańca, i siedzą i prowadzą pierwszą konwersację w Krzyżakach. Pierwsza scena. Gdzie oni siedzą? Na Przyłapie. Stąd dokładnie Sienkiewicz wziął ten Przyłap na początku Krzyżaków. A tu już przechodzimy do części dalszej. Chociaż jeszcze bym przeczytał może coś krótkiego na temat jednego wydarzenia, które wydaje mi się ważne, ciekawe i istotne. Dobrze. Dlatego, że Sienkiewicz w jeszcze jednej zakopiańskiej inicjatywie brał udział. To jest rzecz ciekawa, a opis jest w ogóle kompletnie odjechany. Otóż była setna rocznica urodzin Józefa Słowackiego. Słowacki pochowany na obczyźnie, no i idea, trzeba sprowadzić doczesne szczątki Słowackiego, wieszcza w końcu do kraju, co zrobić. Na Wawel, ale na Wawelu się nie da, Austriacy nie pozwolą w żaden sposób. W związku z tym powstaje komitet, akademicki komitet dla sprowadzenia zwłok Józefa Słowackiego do kraju, wygłasza odezwę i pyta pisarzy, uczonych, gdzie należy pochować wieszcza. Jako jeden z pierwszych na wezwanie odpowiada listownie Henryk Sienkiewicz, który właśnie kwestionuje, czy Wawel wchodzi w grę i pisze tak. Jeśli Słowacki nie mógłby być pochowany na Wawelu, należy albo sprawę odłożyć do dalszych czasów, albo zdobyć się na śmiałą myśl i wybrać dla niego, który ze szczytów nadrzędnych. Byłby to grobowiec samotny, ale godny Słowackiego. I następnego dnia pisze kolejny list. Pragnę dodać kilka słów do wczorajszego listu, albowiem coraz bardziej stanowczo dochodzę do przekonania, że jeśli nie Wawel, to tylko który ze szczytów tatrzańskich. Gdyby on sam wybierał sobie grobowiec, wybrałby taki, wśród chmur i samotnych szczytów. Miejsce musiałoby być oczywiście poświęcone. Granitów w Tatrach nie ma. Można by więc wznieść ze złomów kaplicę lub wykopać w pionowej ścianie pieczarę, a nad nią olbrzymi krzyż lub olbrzymią płytę brązową z napisem. Jeśli panowie zechcecie wziąć tę sprawę pod uwagę, to należałoby się porozumieć z Witkiewiczem. Porozumieli się z Witkiewiczem i Witkiewicz pisze, i tu już jest jazda bez trzymanki. O świetnym pomyśle Sienkiewicza wiem od niego i pozwolę sobie zrobić szanownym panom parę uwag co do wykonania tego pomysłu. Mówię oczywiście o Stanisławie Witkiewiczu, ojcu, nie o Witkacy. Mnie się zdaje, że na szczycie nie trzeba robić grobu. Sądzę, że lepiej i zgodnie ze Słowackiego duszą byłoby pochować go jeszcze w granicach Limpi, Kosodrzewiny. W górnym końcu której hali, na przykład pod Ornatiem, gdzie jest zaśnione wojsko. Tak, żeby grobowiec był sam dla siebie celem pielgrzymek, nie przypadkowym, lecz ukochanym celem przy wspinaniu się na szczyty. Grobowiec w górnym końcu hali, widny z dołu, ocieniony limbami i otoczony kosodrzewiną, wyglądałby poważnie i bardziej byłby związany z życiem niż na gołym szczycie. Otóż mnie się zdaje, że trzeba zbudować nad grobem wykutym w skale mauzoleum z granitu, który by się trzymał własnym ciężarem, bez żelaza i cementu, jak budowa piramid. Wejście powinno być również zabudowane granitową ścianą na wieki,
a na progu brązowy olbrzymi anioł, którego skrzydła zasłaniają całą tę ścianę wchodową. Napis słowackiemu Polska. No i tak sobie jechali, jechali, jechali. Chcieli na końcu wykuć taki ogromny mauzoleum w ścianie kościelca, tą, która góruje nad Czarnym Stawem Kościelicowym. No i cała ta dyskusja, ja ją tutaj relacjonuję, bardzo ciekawa. Oczywiście Pawlikowski był przeciwny, wielu ludzi było przeciwnych, ale rzecz trwała aż praktycznie do niepodległości, do 1919 roku, no kiedy stała się nieaktualna, no a jak Państwo wiedzą, w 24 roku, nie w 24, tylko w Słowacki wrócił w 27 roku i jednak spoczął na Wawelu i cały temat tatrzański stał się nieaktualny. Ale ponieważ miałem mówić o lokatorze Liliany, a zostało nam już bardzo niewiele czasu, no to przejdźmy do tej Liliany. To jest Liliana. Ale to pewnie Państwo widzieli gdzieś na zdjęciach ten budynek, no bo to jest w końcu nasza dawna szkoła, w której przez długie lata, nie od samego początku, ale prawie od początku mieściło się Zakopiańskie Gimnazjum, aż do, w którym ten budynek roku został w 62? 8? 8, prawda? Czy do 68 roku. Szkoła mieściła się tam. Ja jeszcze jak chodziłem do szkoły, to Liliana była, tu stała sobie, myśmy ją oglądali, a rok później po waszej maturze, Małgosiu, się spaliła, prawda? Czy jakoś tak mniej więcej. Tak mi się wydaje, że w 80 roku się spaliła. To był oczywiście na początku pensjonat, ale ważna historia, co się zdarzyło wcześniej. No po pierwsze, w 1905 roku Sienkiewicz został Nobla. Nagroda Nobla to nie są żarty, więc był już osobą niebywale słynną. A jeszcze wcześniej ulica, która nazywała się Nad Bystrą, została nazwana ulicą Sienkiewicza. W związku z tym można śmiało powiedzieć, że on zamieszkał, przyjeżdżając do Zakopanego przy własnej ulicy. W tamtych czasach takie honory dla żyjących były absolutnie czymś wyjątkowym i bardzo rzadkim. I pozwólcie Państwo, w związku z tym, że przeczytałem ostatni fragment z mojej książki na temat tego właśnie pobytu Witkiewicza, który nie był ostatnim, ale w zasadzie przedostatnią jego wizytą w Zakopanem. Pisarz Włodzimierz Wnuk zanotował w latach 50. XX wieku wspomnienia swojej matki Józefy Skrzeptowskiej, wnukowej. W wieku 18 lat pojechała ona do Lwowa, do swojej ciotki, która wyszła za lwowskiego restauratora Stanisława Karpowicza, tego samego, który od 1905 roku prowadził przy Grupówkach słynną do dziś, choć już nieistniejącą restaurację. Restauracja Karpowicza, później zwana Cocktail Barem, stała sobie spokojnie na miejscu, gdzie stoi dzisiaj budynek kryminalnej proweniencji, którego twórcy i inwestorzy powinni siedzieć do więzienia. Czyli nieczynna jeszcze galeria, jak ona się nazywa? Nie galeria sztuki, galeria handlowa, wiecie Państwo o czym mówię. To jest zbrodnia na tym mieście i chciałbym tutaj wyrazić swój stanowczy sprzeciw. Józefa spędziła we Lwowie tylko kilka miesięcy. Tam była restauracja Karpowicza. Ale poznała tam starszego o 10 lat przyjaciela Karpowicza, Jana Wnuka. No i nazwisko Wnuk kojarzy tam oczywiście z restauracją Wnuka przy ulicy Kościeliskiej, Kościeliska 8. To jest dom Krzeptowskich, jeden ze starszych domów w tej okolicy. Pierwszy dom z mieszkalnym poddaszem. Nie wchodzę w jego historię, ale przy okazji powiem Państwu, skąd to się wzięło, że to jest u Wnuka, bo Wnuk to nie było wówczas góralskie nazwisko. Tak wspominała Krzeptowska powód przyjazdu do Zakopanego swojego przyszłego męża. Faktem jest, że gdyby nie Sienkiewicz, nigdy pewnie Jan Wnuk nie przyjechałby do Zakopanego. Było to w 1906 roku, na rok przed naszym ślubem. Do pensjonatu Liliana zapowiedział swój przyjazd Henryk Sienkiewicz. Właściciel Liliany, Wernic, czynił wszystko, żeby godnie przyjąć tak znakomitego gościa. Poszukiwał nade wszystko dobrego kucharza i wtedy Karpowicz doradził mu, żeby sprowadził ze Lwowa Jana Wnuka, mistrza kucharskiego, za którego umiejętności osobiście ręczy, fachmana, który ma za sobą wieloletnią praktykę w restauracjach Paryża i Wiednia. I Wernic Jasia sprowadził. Oczywiście troska wynikała z tego, że Sienkiewicz już był noblistą i naprawdę jednym z najsłynniejszych Polaków tamtych czasów, bez wątpienia. Jest 8 października 1906 roku. Sienkiewicz przyjeżdża do Krakowa i mieszka w hotelu Polnera. Kilka dni później wyjeżdża do Zakopanego i zgodnie z planem zatrzymuje się w prezydencie Lilijana. Pod koniec października pisze tam artykuł o sytuacji w Królestwie w związku z wyborami do Dumy, zwany później listem otwartym do króla pruskiego i cesarza niemieckiego Wilhelma II, który wysyła do największych dzienników we Francji, Anglii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. W liście do Franciszka i Marii Eismondów z 22 listopada 1906 roku Sienkiewicz pisze m.in. Pogoda tu nadspodziewanie dobra, a mieliśmy 2 dni wiatru halnego. Takiej szalonej mocy, że żadne podmuchy w równinach nie mogą dać o tym pojęcia. Zdaje się po prostu, że powietrze dostało pomieszania zmysłów i napadów furii. Wycinaniem lasów nie potrzebują się też tu ich właściciele trudzić, bo zajmuje się tym bardzo skutecznie wiatr halny i tysiącami jodły przewraca. Pracuje tu dużo, a skutki wkrótce się pokażą, ale nie czuję się zbyt dobrze i zmęczenie ogarnia mnie coraz większe. Dzień później, 23 listopada, Sienkiewicz kończy w Lilianie nowelę zatytułowaną Dzwonnik. W grudniu wyjeżdża do Krakowa. Niewiele wiemy o tym pobycie pisarza w Zakopanem, ale jak wspominać będzie pani Józefa Wnukowa, Sienkiewicz musiał być z kuchni bardzo zadowolony, skoro opuszczając Lilianę ofiarował Jasiowi złotą monetę. Doszliśmy z Jasiem do porozumienia dość szybko. Oświadczył mi się koło mostku, na mostku koło sklepu Korony. Cichy ślub wzięliśmy w kościele parafialnym w 1907 roku i w tym samym roku otworzyliśmy restaurację w naszym rodzinnym domu, który jeszcze mój dziadek pobudował. No i restauracja ta istnieje do dnia dzisiejszego, a właśnie stąd wziął się Jan Wnuk w Zakopanem. Więc tu mamy Lilianę i ostatnia wizyta, wizyta Sienkiewicza. To jest jeszcze w 1907 roku, krótko. Dzień ze ten pensjonat Zborowski, który Państwu pokazywałem, otrzymuje oficjalnie nazwę Sienkiewiczówka. Dzień 9. Przebywa w Sztabnicy w Willi Batory, gdzie pisze kolejną nowelę. Na początku września przyjeżdża do sanatorium Włoskiego. To jest sanatorium doktora Kazimierza Włoskiego w Kościelisku, obecnie należące do wojska. Wówczas jedno z najbardziej luksusowych, najbardziej luksusowe sanatorium przeciwbluźnicze w całej Polsce, czy na terytorium dawnym Rzeczpospolitej, otwarte w 1903 roku. Sienkiewicz był współudziałowcem spółki, która budowała. A spółka była nie byle jaka, bo poza doktorem Górskim i jego żoną w spółce byli na przykład Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski albo Maria Kiwi-Skłodowska, prywatnie zresztą siostra młodsza Bronisławy Górskiej, żony doktora Kazimierza Dłuskiego. Więc przyjeżdża do Dłuskiego z córką na konsultację. Dłuski zaleca wyjazd do Wenecji i jedzie tam z córką Sienkiewicz, odwiedzając po drodze w Lowranie Stanisława Tychiewicza, który już tam jest od lat kilku. Kolejny element zakopiański. Ciekawy, oczywiście Sienkiewicz nie uczestniczy, ale kiedy otwarto w dawnej Sokolni, nieistniejącej dzisiaj, kino Zakopane, kiedy powstało kino Zakopane wcześniej, w 1913 roku. To pierwszy film wyświetlany, oczywiście film niemy, to była ekranizacja Quo Vadis w reżyserii Enrico Guazzoniego. Pierwszy film wyświetlany w Zakopane w lipcu 1913 roku. No i wreszcie mamy rok 1916. Sienkiewicz mieszka w Wewej w Szwajcarii nad jeziorem genewskim koło Montreux. Umiera tam 15 listopada 1916 roku. W Zakopanem 27 grudnia, czyli mniej więcej miesiąc później, odbywa się w sali hotelu Morskie Oko, sali teatralnej, wiec pożegnalny, na którym przemówienie wygłasza Stefan Żeromski, kolejny wielki zakopiański pisarz. No i mamy minutę, więc nic więcej już Państwu nie powiem. Poza tym, że bardzo dziękuję, bardzo miło mi było. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to oczywiście bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli to było nieco chaotyczne, to za to bardzo uprzejmie przepraszam. I proszę się ją pytać, ja nie stawiam stopni. Różnię się od szeregu osobników w tym budynku, w związku z tym śmiało i bez żadnych konsekwencji.
bardzo dziękujemy w imieniu Stowarzyszenia.
Ja bardzo dziękuję.
Całego zarządu chciałam serdecznie podziękować.
Ja bardzo dziękuję.
Dziękuję. Mam nadzieję, że zapraszam. Tak. Wy już jesteście wolni.
Zaraz, jeszcze moment. Moment. Bo ja tu usiądźcie jeszcze chwileczkę. Ja wszystkim chciałem bardzo podziękować.
Dziękuję bardzo.
I teraz popatrzcie, nie wiem jakie są wasze, ale pewnie podobne odczucia. Trwało to 45 minut, ja nie wiem kiedy to zleciało. Czyli słuchałem z otwartymi ustami wręcz. I powiem szczerze, że mógłbym tak słuchać jeszcze parę godzin z przyjemnością. To mówię szczerze. Czyli to znaczy fajny przekaz, ciekawy przekaz, prawda? Także na każdy temat można tego posłuchać. Dziękuję wam za uwagę, też dziękuję bardzo panu.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.